Drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, pokój Wam. Nie ze wszystkimi się może przywitałem, tak samo nie ze wszystkimi będę się mógł pożegnać, bo to zawsze tak bywa. Drodzy braterstwo, możemy dziękować Bogu za to, żeśmy się mogli tu zgromadzić w takich czasach. I w tych trudnych czasach będę chciał poruszyć pewien temat, o którym kiedyś już wspominałem, tylko to było troszeczkę z innej perspektywy. W tej chwili chciałbym to się posłużyć prezentacją, aby to bardziej trafiło do przekonania. Druga sprawa, że my jako chrześcijanie musimy umieć myśleć. Każdy sam za siebie, tak jak już było powiedziane. Będę chciał poruszyć właśnie taki temat. Jeszcze muszę ustawić to wszystko. Drodzy braterstwo, nasz temat będzie dotyczyć pewnej sytuacji, która jest opisana w Dziejach Apostolskich i towarzyszyć nam będą właśnie będzie kilka rozdziałów. A mianowicie od wiersza, od rozdziału 21 po wiersz 26 jest mowa o apostole Pawle. W kilku rozdziałach mamy opisaną sytuację, kiedy apostoł Paweł przybywa do Jerozolimy. Bracia go przyjmują bardzo chętnie, ale natomiast już w następnym rozdziale jest opisane, że apostoł Paweł pojawia się wśród Żydów. Następuje sytuacja trudna. Rozpoznają go jako poprzednio, jako że kiedyś był faryzeuszem i zostaje aresztowany przez żołnierzy rzymskich. To było dla niego szczęście, ponieważ mógł zostać ukamienowany wtedy. W następnym rozdziale apostoł Paweł jest chroniony przez rzymskich żołnierzy. Żołnierze uzyskują od dowódcy straży rzymskiej pozwolenie, aby przemówił do Żydów. A więc ci, którzy go chcieli ukamienować, uzyskują od dowódcy pozwolenie, aby do nich przemówił. On przemawia w języku hebrajskim. Następnie dowódca zwołuje arcykapłana, najwyższą radę, by dowiedzieć się, po co straszają Pawła. Wśród Żydów następuje tych właśnie przeciwników apostoła Pawła taki spisek, około 40 osób, którzy powiedzieli sobie, nie będą jeść, nie będą pić, ale muszą zabić apostoła Pawła podstępnie. Następnie jest przesłuchiwany przez jakimś namiestnikiem Feliksem, reszta zostaje oskarżony, później przesłuchiwany przez jakimś Festusem i tam odwołuje się do cesarza, ponieważ on chce jakoś ten sąd przeprowadzić według Żydów, z pomocą Żydów i odwołuje się do cesarza. Ale już w 26 rozdziale mamy powiedziane, że apostoł Paweł uzyskuje pozwolenie od króla Agrypy, bo jest przesłuchiwany już jako fala końcowa i przemawia w swojej obronie. Król Agrypa pozwolił mu przemówić w swojej obronie. Kiedy apostoł Paweł przedstawia cały, można powiedzieć, boski plan, który był w Starym Testamencie, nadzieja i tak dalej, o Mesjaszu, namiestnik Festus, przysłuchując się temu, co mówi apostoł Paweł, nie rozumie go, albo celowo próbuje powiedzieć, że jest szalony. Ale apostoł Paweł nie reaguje na te stwierdzenia. Apostoł nie wdaje się z Festusem w dyskusję, ale zwraca się do króla Agrypy. I w Dziejach Apostolskich to, co będzie naszym tematem, nad którym się zastanowimy, jest 26 rozdział od wiersza 27 po 29. I tutaj apostoł Paweł zwraca się do króla Agrypy w taki sposób. Królu Agrypo, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. Zwróćcie uwagę, apostoł Paweł musiał dobrze znać króla Agrypę, środowisko, to wiedział, że kiedy to powie, wiem, że wierzysz, król nie zaprzeczył temu. Czyli Agrypa dokładnie wiedział, co jest napisane w Starym Testamencie. Ale Agrypa na te słowa zwraca się do tak to jest. I to jest ten tekst, który nie wyświetliłem. Król Agrypa mówi, król Agrypo, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. Agrypa wtedy do Pawła mówi tak. Zaraz mnie przekonasz, abym został chrześcijaninem. Apostoł Paweł, tutaj na słowa króla Agrypy, mówi tak. Chciałbym, aby Bóg sprawił, aby zaraz czy później nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jak ja jestem. Skupimy się na tym tutaj dialogu między królem Agrypą a apostołem Pawłem. Możemy mieć mniemać, że król Agrypa był na dobrej drodze, aby się stać tym chrześcijaninem. Co zabrakło, że takim się nie stał? Nie wiemy. Możemy stąd różne przypuszczenia o dalszych losach króla Agrypy. Przypuszczam, że pozostał na tym etapie, o którym tutaj apostoł Paweł mówi i on sam potwierdził milczeniem, a więc wierzył w pisma proroków. Ale to nie była wiara biblijna króla Agrypy. Taka, o której byśmy mogli dzisiaj powiedzieć. I odpowiemy sobie dzisiaj na kilka pytań. Temat nasz nosi, będzie tytuł prawie, że chrześcijanie. Tak jak król Agrypa, prawie, że stał się chrześcijaninem. Możemy to określić, że prawie chrześcijanin, prawie, że chrześcijanin. Możemy różne tutaj określenia zastosować. I odpowiemy sobie na kilka pytań, co znaczy być prawie, że chrześcijaninem, a co znaczy stać się pełnym, zupełnym chrześcijaninem. Wiemy o tym, że wśród zainteresowanych Słowem Bożym, Biblią, Bogiem, proroctwami dochodzi tylko do takiej granicy, że bardzo wielu staje się prawie, że chrześcijaninami. Bóg daje szansę bardzo dużo ludziom o tą szansę, ale nie wszyscy z tego chcą skorzystać. Niewiele nam pomoże, jeżeli będziemy naśladowcami Jezusa, uczniami Jezusa, prawie, że. Tak trochę na niby. Tak nie zimny, nie gorący, tak prawie, że. Trzeba na samym początku powiedzieć, że aby stać się przynajmniej prawie, że chrześcijaninem, powinno się posiadać niektóre cnoty rozpowszechnione wśród Boga. A więc można to nazwać uczciwością pogańską. Przez uczciwość pogańską nie rozumiemy uczciwości tej, która jest wychwalana, czy jakieś tam różne teorie w pismach Dalai Lamy, Konfucjusza, innych, ale tę uczciwość, którą ludzie przyjęli i praktykowali w codziennym życiu. Bez pomocy tych właśnie myślicieli, tych filozofów. Co to jest? Są to tak zwane reguły i zasady stosowane na co dzień. To, co jest wśród Boga. O tych regułach mówi i wyjaśnia bardzo dobitnie list do Rzymian w 2 rozdziale 14 i 15 wierszu. Cytuję to z Nowego Testamentu współczesnego przekładu, który mówi tak. Poganie wprawdzie nie znają prawa Mojżesza, a jednak z natury wypełniają jego zasady. Stąd sami dla siebie są źródłem prawa. I wiersz 15. W ten sposób dają dowód na to, że zasady prawa mają zapisane w sercach. świadczy o tym ich sumienie oraz myśli, które raz ich oskarżają, a innym razem biorą ich w obronę. Jest to, można tak określić, jest to kodeks moralny, jest to takie prawo ogólnoludzkie. My jako badacze możemy powiedzieć, że jest to obraz Boży wpisany w sercu człowieka, w sercu Adama. Co to takiego jest? A więc cztery główne rzeczy. Miłość jest pokazana w uczuciach człowieka, mądrość w umyśle, moc woli, sprawiedliwość w sumieniu. Jest to, może być nazwany kodeksem moralnym, prawem ogólnoludzkim, pogańską uczciwością. Możemy to jeszcze inaczej nazwać. A więc co mieściło się w tych prawach ogólnoludzkich, tak zwanej moralności, w takim prawie pogańskim, gdzie mówimy bardzo krytycznie, patrzymy na pewne osoby i rzeczy, co się tam działo. A więc ta pogańska uczciwość inaczej w codziennym życiu pewne rzeczy nakazywała lub zabraniała. I pierwsze to co takiego? Nie wykorzystywać bliźniego. Nie odbierać bliźniemu jego własności. Nie uciskać ubogich, samotnych sierot, nie okłamywać ani ubogich, ani bogatych, nie pozbawiać nikogo jego słusznych praw, jeśli możliwe, nie robić nikomu nic słusznym. Poganie zgadzali się z tym, że trzeba przynajmniej mieć trochę szacunku dla sprawiedliwości, dla zasad narodowych, na przykład szanowali starców, nauczycieli, wodzów. Poganie nie poważali wszelkiego rodzaju kłamców, uważali ich za szkodników społecznych. Każdy oczekiwał od drugiego pewnego rodzaju uprzejmości, pomocy, przynajmniej takiej, która nie wymagała wielkiego poświęcenia. Poganie oczekiwali, by karmiono głodnych ze zdobywających zapasów, okrywano nagich ze zdobywającej odzieży. To było prawo ogólnoludzkie i wszyscy ludzie na całym świecie takie rzeczy mniej więcej stosują. Jest to tak zwana uczciwość pogańska na najniższym poziomie. W pewnym sensie ludzie wszyscy posiadają jakąś odrobinę tego obrazu Bożego, tej uczciwości. Oczywiście tu świadczy o tym różnica, że to jest różny poziom deklaracji, ale mniej więcej tak to wygląda. Przyznajmy, że nie są to ogólnoludzkie, że są to ogólnoludzkie zasady, ale nie są to zasady chrześcijańskie, o których teraz mówiliśmy. A więc czynienie cośkolwiek dobrego i powstrzymywanie się od zła nie jest to wcale zasadą chrześcijańską. To jest zasada ogólnoludzka. Odmienne postępowanie od podanego, cośmy tutaj w tych punktach wymienili, dyskwalifikuje nas nie jako chrześcijan, ale jako ludzi. Przynajmniej tyle powinien czynić prawie że chrześcijanin, aby nie być gorszym od przeciętnego poganina. Czy możemy sobie wyobrazić, że ktoś, mówimy popularnie, niewierzący, postępuje lepiej od tego, kto się uważa za chrześcijanina? Bo gdyby było inaczej, to przyszłość by była nasza nieciekawa. W Ewangelii Mateusza jest podany taki tekst, gdzie Jezus zwraca się do kilku miast galilejskich. W 11 rozdziale 21-24 czytamy tam pewną taką sytuację, że posłuchajcie uważnie, tak mówi nasz Pan. W dniu sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam. I tam w tych tekstach nasz Pan wymienia trzy miasta. Chorazyn, Betsaida, Kapernaum. My mniej więcej wiemy, o co tam chodziło, jakich rzeczy dokonał Jezus, ile uzdrowień, ile nauczał. I tutaj nasz Pan wymienia miasto Tyr i Sydon. No, przecież to są miasta pogańskie. Dalekie od Jerozolimy. To było na północy daleko. Jest taki ciekawy tekst w liście Jakuba, w 4 rozdziale, 17 wierszu, który mówi tak, według Biblii Zaremy. To zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. No i takie jest pytanie. Czy to napomnienie stosuje się do chrześcijan, czy ono obowiązuje wszystkich ludzi? Jak myślimy? Czy to jest napomnienie chrześcijańskie, czy ogólnoludzkie? Tak, bo gdybyśmy przeczytali jeszcze inne teksty, Galatów 6 rozdział 10 wiersz, to co tam jest powiedziane? Gdy jest to możliwe, czyńcie dobrze wszystkim. Teraz przypomnijmy sobie o pewnych cechach lub inaczej pozorach ewangelicznej pobożności. Bo jeżeli ktoś czyni to z przekonania, z serca, to są to cechy ewangelicznej pobożności. Jeżeli czyni tylko na pokaz, to są, można powiedzieć, pozory. I by być prawie że chrześcijaninem, trzeba zachowywać w swoich czynach i słowach pewne pozory ewangelicznej pobożności i okazywać przynajmniej je na zewnątrz. Żeby nikt z zewnątrz nie mógł powiedzieć, że jest gorzej z nami, jak z poganami. Taki człowiek, o którym się mówi, że jest prawie że chrześcijaninem, nie czyni nic, co jest zabronione przez Biblię, bo Biblia mówi tak i koniec, tak trzeba robić. Albo nie robić, tak jak mówi Biblia. A więc wymienimy kilka punktów, a więc nie nadużywaj imienia Pana Boga swego, nie przysięga fałszywie, unika cudzołóstwa i wszelkiej nieczystości, wstrzymuje się od niepotrzebnego gadulstwa, różnej paplaniny, nieprzyzwoitych żartów, jak to często się dzisiaj obserwuje. Unika sporów, stara się ze wszystkimi ludźmi mieć pokój. Jeśli ponosi krzywdę, to nie mści się, nie oddaje złem za złe. Nie patrzy na ludzi szyderczym okiem, nie wyśmiewa się z nikogo, z jego wad, słabości. Nie chce wyrządzać nikomu krzywdy, ale stara się postępować według złotej reguły. Czyniąc dobrze, nie ogranicza się do łatwych zasług, ale pracuje, cierpi, aby pomóc bliźniemu. Nie ustaje w gorliwości. Wiele, wiele rzeczy moglibyśmy tutaj dodać. W Piśmie Świętym jest bardzo dużo takich różnych rzeczy, które nas upomina, abyśmy tego nie robili. Unikali wielu rzeczy. To są te cechy, czyli raczej pozory ewangelicznej pobożności. Gdy to jest czynione z powodu umiłowania Boga i Jego słowa, to po dłuższym czasie takie zachowanie staje się nawykiem w usposobieniu człowieka, a później charakterem. Natomiast gdy coś innego motywuje do takich działań, to wyuczone zachowania przybierają postać takiej zewnętrznej ogłady. Możemy to nazwać dobrymi manierami. Maniera, to jest bez słownika Dorożewskiego, to jest takie zachowanie się, sposób bycia, ogłada towarzyska. A więc cecha usposobienia wykształcona samoistnie lub przyjęta z otoczenia. A więc na pewno te rzeczy, taka maniera, nie jest to owoc Ducha Świętego, o którym pisze apostoł Paweł w liście do Galatów. Ten który zachowuje pozory ewangelicznej pobożności, oczywiście powinien się odpowiednio zachowywać w miejscu, jeśli przychodzimy do domu Bożego, czyli inaczej. Jest taki fajny artykuł Przyzwoitość w domu Bożym. Tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, nie jest to długi artykuł. A więc taki człowiek regularnie uczęszcza, zachowuje się odpowiednio, tak jak kaznodzieja mówi w 4 rozdziale 17 wierszu. Nie zabieraj głosu pośpiesznie, niech serce twoje nie wypowiada pochopnie słów przed Bogiem. Bóg bowiem jest w niebiesie, ty zaś na ziemi, niech słów twych będzie niewiele. I tam są takie ciekawe różne przykłady. Człowiek, który zwraca uwagę przynajmniej na pozory, zachowuje się powagę, skupienie na miejscu zebrań, nie zachowuje się lekkomyślnie. A więc gdyby tych rzeczy nie czynił, nie posiadałby zewnętrznych cech pobożności, gdyby nie wyczynił tego. Do tego wszystkiego, co teraz powiedzieliśmy, a więc o uczciwości pogańskiej, o pozorach ewangelicznej pobożności czy o cechach, jest jeszcze taka ciekawa jedna rzecz, o którym wczorajśmy czytali na zebraniu świadectw. Jest tak zwana szczerość. A więc, żeby być prawie że chrześcijaninem, trzeba posiadać szczerość. Co to jest ta szczerość? A więc według słownika jest to nieukrywanie swoich prawdziwych myśli, uczuć, zamiarów. Jest wyrazem czyjejś prawdomówności, czyichś czystych intencji. A więc szczerość jest prawdziwą wewnętrzną zasadą, z której wypływają wszystkie motywy i słowa. Czyny później. Szczerość nie polega na pojedynczych słowach czy działaniach jakiegokolwiek rodzaju, ależ chodzi o to, że dopóki nie będzie to nawykiem czy stanem umysłu, to pojedyncze czyny i działania jakiegokolwiek rodzaju nie będą miały żadnej wartości przed ludźmi, jak i również przed Bogiem. Chyba w swoim życiu zauważyliśmy coś takiego, że czasami odbiegają słowa od zachowania. Że to nie jest spójne. A już nie mówiąc o czynach. Możemy pochwalić osobę egoistyczną w sytuacji, gdy się jej pochwała nie należy. Zakładamy, takie założenia robimy, że skoro czyn był prawy, to jej motywacja jest prawa. Jednak to tak nie działa wcale. Nie jest tak zawsze. Gdy czyn dobry, to motywacja nie zawsze jest dobra, szlachetna. Jest takie powiedzenie, że dobrzy ludzie unikają grzechu, bo co na te kochają? Ale źli ludzie unikają grzechu, bo boją się kary. Jeśli ktoś unika grzechu tylko dlatego, że boi się kary, to już ma za to zapłatę swoją. Gdyby ktoś z podobnych pobudek, to jest w obawie kary, utraty przyjaciół, zysków czy sławy, nie tylko powstrzymywał się od czynienia zła, lecz czynił wiele dobrego, to jednak nie moglibyśmy stwierdzić, że ten człowiek jest prawie że chrześcijaninem, bo nie robi tego z czystych motywacji serca. Ma jakiś cel do swojego postępowania takiego, a nie innego. I tu jest właśnie ta rzecz, która odróżnia właśnie, co jest szczerością, co jest nieszczerością. Mało o tym mówimy, ale warto się nad tym zastanowić w dzisiejszych czasach. Jeżeli ktoś nie posiada szczerości jako wewnętrznej zasady, to jest tylko obłudnikiem zarówno wśród pogan, jak i wśród chrześcijan. W Nowym Testamencie występuje ponad 90 tekstów, w których słowa szczerość, szczery i szczerze przybierają różnych znaczeń, bliskoznacznych. I tutaj jest bardzo wiele określeń, a więc jako prostota, otwartość, prawdomówność, prostolinijność, czystość serca, niesfałszowany, czysty, nie szuka swego, nie udaje, nie ukrywa, prawdziwy, autentyczny, bez nieuczciwych zamiarów. Wiele, wiele różnych tekstów występuje właśnie w Nowym Testamencie. A więc Bóg ceni ludzi szczerych i uczciwych. Pierwszym tekstem, który byśmy mogli się tu posłużyć jako potwierdzenie, to jest 5 Mojżeszowa 10:17. Bóg nie ma względu na osoby, ani nie daje się przekupić. A więc Boga też nie zagadamy. W żaden sposób. Inny tekst Przypowieści, 10:9. Kto chodzi w szczerości, chodzi bezpiecznie. Ale kto jest przewrotnym w drogach swoich, wyjawią będzie. I z Nowego Testamentu, 2 Piotra 3:1. Piszę do was już drugi list. Chcę dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. I to jest właśnie w tym zdaniu jest bardzo dużo wartości, ponieważ apostoł Piotr mówi, chcę pobudzić do myślenia. Chrześcijanin ma być osobą myślącą. Nie może nauczyć się tylko powtarzania, że ktoś tak powiedział, to ja to przyjmuję. Ma być osobą myślącą. Jest wiele tekstów, które mówią, żeby... gdzie odwołują teksty się do myślenia, do zastanowienia się. W 8 rozdziale 20 wierszu mówi, Bóg nie odrzuci człowieka szczerego, ale złośnikom nie poda ręki. Czytaliśmy w moim postanowieniu porannym, będę starać się o prostotę i szczerość w stosunku do wszystkich. Nie jest tu wymieniona inna cecha charakteru, chociaż one są ważne, ale tu jest wymieniona szczerość. Któraś tam jakaś rzecz, która istotna jest w charakterze człowieka w drugiej kolejności. Ale tu pastor wymienił jako szczerość. Dożyliśmy, drodzy braterstwo, takich czasów, że słowa Michała, 7:2 mają teraz szczególne znaczenie. Bo gdybyśmy tak przeczytali i zastanowili się nad tym głębiej, to on mówi tak. Pobożny ziemi zginął. Szczerego nie ma między ludźmi. Wszyscy zgoła o wylaniu krwi myślą. Każdy łowi siecią brata swego. Czy nie jest tak w dzisiejszym świecie? Sam 12:1-2 mówi ratunku, Panie, też według Biblii Zaręby, ratunku, Panie, bo brak Tobie oddany. Nie ma uczciwych wśród ludzi. Okłamują siebie, sypiąc pokrewstwa. Nie przestawając nawzajem się zwodzić. Trzeba powiedzieć, że te czasy dzisiejsze to wypadły z obiegu takie słowa honorowy, szczery, uczciwy. Dzisiaj młodzież nie zna słowa honor, słowo honoru. Kiedyś używane to było bardzo powszechnie. Ale natomiast weszły takie słowa ambitny, przebojowy, pewny siebie i moglibyśmy jeszcze dodać do wiele, wiele takich rzeczy, które dzisiaj w dzisiejszym świecie wyścigu jakim jest dzisiaj w świecie dokonywane. Jest bardzo dużo takich jeszcze różnych określeń. Przy dzisiejszym, drodzy braterstwo, wpływie mediów. I przy tak wielkim upadku człowieka trudno będzie nam zachować w dzisiejszym czasie szczerość, czystość, otwartość, wolność od pozorów obłudy. Naprawdę będzie to bardzo trudne. Manipulacja człowiekiem przez media jest obecnie na tak wysokim poziomie, że ludzie są praktycznie bez broni. Powtórzę jeszcze raz. Manipulacja człowiekiem jest dzisiaj na tak wysokim poziomie, że ludzie są praktycznie bez broni. Powiem coś, co może nie zgodzicie się z tym. Ale chrześcijanin dzisiaj nie ma innego wyjścia. Jak tylko pozbyć się telewizora. A z internetu tylko korzystać to niezbędne minimum. Dlaczego? Gdybyśmy wiedzieli, co jest robione z psychiką człowieka przez oglądanie telewizji. Dokąd się sięga wpływ mediów w psychikę człowieka, byśmy mieli inne zdanie. Ale zazwyczaj tego się nie mówi. To tylko jest na poziomie wyższym doktorów, docentów i tak dalej, według socjologii, psychologii, studentom nawet się takich rzeczy pewnych nie opowiada. I to jest bardzo poważna sprawa. Może kiedyś będzie taka okazja, jak Bóg dozwoli, no może sobie to kiedyś poopowiadamy, jak wpływa ten ekran szklany na psychikę człowieka. W książce Józefa Białka Czas niewolników jest powiedziane tak. Kto kontroluje media, ten ma władzę nad ludzkim myśleniem i sposobem, w jaki ludzie postrzegają świat. Powtarzam. Kto kontroluje media, ten ma władzę nad ludzkim myśleniem i sposobem, w jaki ludzie postrzegają świat. A dzisiejsze media są całkowicie wykupione przez globalistów. Całkowicie. 100%. Media ogólnodostępne. W tej chwili toczy się wojna z chrześcijaństwem. Próbuje się wprowadzić tylnymi drzwiami tak zwany chryslam. Słyszeliście? Chryslam. To jest połączenie chrześcijaństwa z islamem. Papież podpisał tam odpowiednie i tak dalej, takie różne rzeczy. To jest bardzo poważna sprawa. Także przyszło nam w takich czasach żyć. Mówiliśmy o tym w dzisiejszej lekcji, że by być prawie że chrześcijaninem, trzeba posiadać, trzeba praktykować uczciwość pogańską, cechy pozory ewangelicznej pobożności, szczerość. Ale więc widzimy, że trzeba wiele zrobić, żeby być prawie że chrześcijaninem. Tak jak król Agrypa. Ale ktoś tutaj może zapytać, czy możliwe, żeby jakikolwiek człowiek zaszedł tak daleko i nie przestał być prawie że chrześcijaninem? Jest zupełnie możliwe, by zajść tak daleko i pozostać tylko prawie że chrześcijaninem. Uczy o tym Słowo Boże dokładnie, ale i pokazuje to życie również. Co jest potrzebne, aby stać się zupełnym chrześcijaninem? I tutaj możemy bardzo dużo postawić sobie pytań. Pewne pytania i wątpliwości również powstały w umysłach apostołów. To nie jest tylko, jesteśmy wyjątkiem z tego. A apostołowie chodzili za naszym Panem. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale jest opisana pewna historia. Tutaj jest powiedziane albo nauczyciel prawa, dostojnik, a więc człowiek, albo niektórzy podają młodzieniec. A więc nauczyciel przychodzi do naszego Pana i co mam czynić, aby mu uchodzić życie wieczne? A Jezus mówi, znasz przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie ufałszywego świadectwa, czyli ojca, matkę. A on mówi, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czego mi jeszcze brakuje? Proszę, pytanie przeradza się w zarzut w pewnym sensie. Jezus powiedział, wtedy sprzedaj, rozdaj ubogim, przyjdź i naśladuj mnie. Smutno mu się zrobiło i oczy. I to jest reakcja uczniów w XXI wieczu, w XXV wieczu. Gdy uczniowie to usłyszeli, byli bardzo zdziwieni. Podobnie jak może i my. Kto w takim razie może być zbawiony? No przecież przestrzega wszystkich przykazań. Na pewno też oddaje dziesięcinę. Kto w takim razie może być zbawiony? Znowu następna, jak gdyby nie rozumieli, stawiają zarzut. Nasz Pan tutaj bardzo ciekawie nie odpowiada na pytania i na te wątpliwości, które padają z ust tego nauczyciela czy apostołów. I mówi w 26 wierszu. Po ludzku rozumując, jest to niemożliwe. Ale z Bogiem możliwe jest wszystko. Co z tej odpowiedzi wynika? On znał prawo, znał księgi. Co byśmy mogli wyciągnąć? Mądrości nie nabywamy z książek, z wykładu, nawet gdy wiemy, co jest napisane w Piśmie Świętym. To jest tylko instrukcja obsługi. By zrozumieć i nabyć mądrości, konieczne jest, tak jak mówi Dzieje Apostolskie 14:22, że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa. A Jezus, napisane jest o naszym Panu w liście do Hebrajczyków 5:8, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. A był doskonały. W drugim rozdziale 18 wierszu jest powiedziane, bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczony, tym może także pomóc przechodzącym przez próby. Bardzo często też słyszymy, bo nauczyciel odszedł, bo przykładał serce do bogactwa. Jest to takie wyjaśnienie, które praktycznie nic nie wyjaśnia. Nasz Pan nie powiedział jemu, że zrobił coś źle. Brak jest mowy o grzechu. Środowisko, w którym żył, tak go ukształtowało i był przekonany, pewny siebie, że robi wszystko dobrze. Inny przykład tego typu to jest faryzeusz i celnik weszli do świątyni. Pamiętamy. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ten zdrajcy, oszuści, cudzołożnicy, jak ten celnik. Przez dwa razy w tygodniu oddaję dziesięcinę i tak dalej, i tak dalej. Faryzeusz pełnił służbę społeczną. Poważany był w swoim środowisku, bo należał do elity. Wykonywał zalecenia zakonu. Nie widział w swoim zachowaniu niczego złego. Porównywał się z celnikiem, którego Żydzi w ogóle nie poważali, tych ludzi, którzy pracowali dla Rzymian. Nie możemy też dopatrzyć się tutaj uchybień w postępowaniu celnika. Inny przykład, Łukasz 15 rozdział o tak zwanym synie marnotrawnym. I tu mamy, że pewien człowiek miał dwóch synów, młodszy syn poprosił ojca, żeby mu dał tą część, którą jemu przysługuje. Ojciec podzielił swój majątek, dał synowi, syn spieniężył swoją część, wyjechał do dalekiego kraju, roztrwonił, prowadząc hulaszcze życie. Będąc bez środków do życia, podjął się pracy jako świniopas w jakimś folwarku. Postanowił wrócić, a więc przez głód i warunki, jakie go spotkały, zrozumiał swoje położenie. Można powiedzieć, zmądrzał. Życie go nauczyło. Tak przeważnie mówimy o takich rzeczach wobec niektórych młodych. A więc postanowił wrócić do ojca i pracować jako parolek. Ale nie wiedział, jak go ojciec przyjmie. Ojciec, co do ojca mówi? Zawiniłem wobec Boga i wobec ciebie. Dopiero wtedy. To się okazuje. Młodszy syn wziął, co jemu się należało. Czy zgrzeszył wobec ojca, że poprosił o przysługującą jemu część majątku? Mógł zrobić z tym, co zechciał. Bo to było jego. Czy nie tak? Podsumujmy sobie te trzy przykłady. W tych trzech zdarzeniach nauczyciela faryzeusza i młodszego syna Jezus nie wspominał o ich grzechu. Ani że to prowadziło do grzechu. Jednak w tych przekazach o ich zachowaniu jest coś niepokojącego, bo ich sposób życia od czegoś odbiega. Coś innego oczekiwał. Nasz Pan, Ojciec, czy Bóg. Jezus nie mówi wprost, nie wyjaśnia. Tak w przypadku apostołów, jak i tego młodzieńca, nie wyjaśnia, ale zmusza nas do myślenia, by słuchacz, by czytelnik nauczył się wyciągać wnioski i samodzielnie myślał. Wszyscy trzej, i takich przykładów możemy podać więcej, oni obrali własną drogę. Będąc pod wpływem rodziny, środowiska, tak ich otoczenie nauczyło, w którym żyły, robili tak, jak umieli. Nauczyciel odszedł smutny, bo chyba zrozumiał w tym, co Jezus mu powiedział, że nie jest to najlepsza droga. Faryzeusz Bóg go nie wysłuchał. Młodszy syn doszedł do wniosku, a więc zmądrzał przez doświadczenia, że tak dalej żyć nie można. A więc każdy z nich miał swój sposób na życie. Wydawało się im, że jest to najlepsza droga. Że nie ma lepszej. To jest najlepsza droga. Ale żeby zrozumieć, do czego nasz Pan prowadzi i Słowo Boże, to w Księdze Izajasza w 53 rozdziale, a 6 wierszu mamy tak powiedziane. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Zboczyliśmy każdy na własną drogę. Tak, wszyscy. Bez względu na to, w jakiej rodzinieśmy się urodzili, kogoś mieliśmy za przodków, wszyscy. Słowo Boże nie przekaskrawia sprawy. Wszyscy, dokładnie wszyscy. My także wybieraliśmy i wybieramy własne drogi. Pod wpływem rodziny, pod wpływem środowiska. Często ludzie wybierają dla towarzystwa dane środowisko. Wybieramy to i owo. Tylko z tymi wyborami jest różnie. I Bóg nie sprzeciwia się naszym wyborom. Dlaczego? Bo dał nam wolną wolę. Różnie bywa z naszymi wyborami. Uczymy się na własnych błędach. I to jest właśnie ta lekcja. Aby nie pozostać prawie że chrześcijaninem, a wejść na drogę zupełnego chrześcijanina, prawdziwego chrześcijanina, zupełnego, człowiek potrzebuje być pociągnięty przez Boga. Dopiero od tego momentu rozpoczyna się chrześcijańska droga. A Jezus staje się nauczycielem, wzorem do naśladowania, jedynym wodzem. I tak powinno być. Nie jest możliwe, abyśmy mogli samodzielnie przejść od prawie że chrześcijanina, aby się stać prawdziwym chrześcijaninem. Nie ma możliwości takiej. Nie ma znaczenia, że nasz tata i mama byli wierzącymi, dziadek i babcia, to ja też poszedłem w ich ślady, jestem wierzący. Nie ma znaczenia, w jakiej rodzinie urodziliśmy się, jaka jest nasza przeszłość. Dobrze powiedział Izajasz, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy. Bez wyjątku. Zboczyliśmy każdy na własną drogę. Jest pewna myśl zawarta w książce pytań na stronie 109 w taki sposób. Społeczność z Bogiem wchodzimy przez odwrócenie się najpierw od grzechu, po drugie przez zbliżenie się do Niego, czyli do Boga, następnie On przybliża się do nas i wskazuje nam Zbawiciela. Potem jesteśmy przedstawieni Zbawicielowi i On staje się naszym nauczycielem i wodzem. I taka myśl jeszcze tam jest, że na tym etapie pociągania Jezus niepośredniczy między człowiekiem a Bogiem. I uczy o tym dokładnie sam Jezus. Ewangelii Jana, 6 rozdział, 44 wiersz. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Każdy musi być osobiście pociągnięty przez Boga. Wiersz 45 mówi tak, z tego rozdziału. Każdy, kto usłyszał i przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do mnie. I 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. I tutaj to, że Bóg jednych pociąga, a drugich nie pociąga. Nie wszyscy, którzy znają Słowo Boże, w jakimś sensie rozumieją pewne rzeczy, nie znaczy, że to zawsze tak jest, jakby chcieli ludzie. Ewangelista Mateusz mówi w taki sposób. To jest taki przykład, że dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mieć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Chcielibyśmy wiedzieć, jak się odbywa to pociąganie. Co sprawia, że jednych Bóg pociąga, a innych nie pociąga. Ale trzeba powiedzieć sobie tak. To tylko wie Bóg. Nikt więcej. Z tym musimy się pogodzić. Że w Słowie Bożym jest tylko to, co jest nam potrzebne do zbawienia. Jak na przykład brat Zbyszek został pociągnięty, to nam to nie jest potrzebne. Ale jemu jest to potrzebne. Jak ja zostałem pociągnięty, bratu Zbyszkowi nie jest potrzebny. Ale mi jest potrzebny. Tak jak mówi 5 Mojżeszowa 29:29. Rzeczy zakryte należą do Pana, Boga naszego, a to, co jawne, do nas. Każdy przypadek pociągania, jakbyśmy sobie dali przykłady, jak kto został pociągnięty, wiele tych różnych przypadków jedno drugim by zaprzeczało. Niektóre przypadki całkowicie by się nie zgadzały z naszym sposobem myślenia, naszego schematu, który mamy w głowie. Jak to powinno być, a jak to nie powinno być. Ale jednak się coś dokonuje. Jak to się dokonuje, to niektórzy mogliby się nawet zgorszyć. Ale jednak to zostaje między Bogiem a tym człowiekiem. To jest tajemnica, którą tylko zna Bóg i tylko ta osoba. Dużo osób mówi, że chodzi za Jezusem. I tak rzeczywiście jest. Gdybyśmy odczytali sobie w Ewangelii Mateusza wiersze z 7 rozdziału od wiersza 21 po 23, to tam widzimy, przychodzi do takiej sytuacji, że się ludzie licytują. A tyleśmy cudów zrobili, a tyleśmy nauczali, tyleśmy różnych rzeczy robili. I co nasz Pan mówi? Nigdy was nie znałem. Dlaczego to powiedział? Jeżeli ktoś by był pociągnięty przez Boga, czy nas Pan mógłby tak powiedzieć? Że kiedyś znał tego człowieka. Znał go. Bóg go przyprowadził. Pociągnął. Nigdy was nie znał. To jest temat oczywiście trudniejszy do wyjaśnienia. Jest to jak gdyby następny temat, który kiedyś byśmy mogli sobie omówić. To jest bardzo ważna rzecz. Nie możemy z pewnymi schematami w życiu przejść nie zastanawiając się nad tym. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale wychowani zostaliśmy w środowisku sekciarskim, niestety. Nasze myślenie musi się zmienić. Bardzo rzeczy, dużo rzeczy powielamy. Tych złych. A sekta się nie stworzyła w ciągu 2-3 lat. To trwało kilkadziesiąt lat. No, na ten temat możemy jeszcze porozmawiać kiedyś. Ale to jest poważna sprawa. To jest tak samo apostołowie. Żyli w środowisku wierzących. Chodzili do świątyni. Ale naszego Pana nie rozumieli. No kto w takim razie może być zbawiony? Tyle rzeczy różnych dokonuje. Tak samo i o nas tak mogą powiedzieć. A więc Pismo Święte mówi, że sprawiedliwy ledwie zbawiony. A co dopiero z tymi, którzy nie są sprawiedliwi? Także nie jest to temat łatwy, ale chciałbym tylko zasygnalizować, że warto się zastanawiać i myśleć samodzielnie, jako chrześcijanin, bez względu na to, jakie mamy otoczenie, w jakim środowisku żyjemy, skąd się wywodzimy, bo my walczymy o nasze zbawienie indywidualnie. Nie pomoże nam mama, tata, pod rękę nie pójdziemy z nimi. Każdy sam będzie musiał dać ten egzamin. A więc tylko zważaj, życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego i na tym kończę. Dziękuję.